Białka są niezwykle istotnym składnikiem naszej diety, pełniącym kluczową funkcję w budowie tkanek, produkcji enzymów oraz w utrzymaniu ogólnej sprawności organizmu. Jednak jak w każdym aspekcie życia, istnieje pewne ryzyko i zagrożenia związane z niewłaściwym trawieniem białek. Przyjrzymy się, jak dokładnie przebiega proces trawienia białek, jakie korzyści przynosi dla naszego organizmu zdrowe spożywanie białek. Omówimy także potencjalne ryzyko i zagrożenia związane z ich niewłaściwym trawieniem. Poznamy rolę enzymów trawiennych i innych czynników wpływających na efektywne przyswajanie białek przez nasz organizm. Białka to makrocząsteczki, które mają złożoną strukturę chemiczną. Ich częściami składowymi są reszty aminokwasowe połączone wiązaniami peptydowymi. Są one jednymi z najważniejszych składników pokarmowych, niezbędnych do utrzymania życia. Białka są głównym elementem budowy wszystkich tkanek ustroju człowieka i wielu czynnych biologicznie związków, takich jak enzymy czy hormony, które są odpowiedzialne za prawidłowy przebieg przemiany materii i wiele innych funkcji ustroju. Wpływają przez to na prawidłowy stan oraz przystosowanie się do zmian środowiska zewnętrznego. Białka odpowiadają za wzrost i rozwój młodych organizmów, jak budowa tkanek, mięśni czy kości, uzupełnianie naturalnych ubytków, jak wzrost paznokci czy włosów, naprawa tkanek, gojenie ran, blizn, sterowanie procesami biochemicznymi przez enzymy, jak krzepnięcie krwi, regulacja czynności życiowych przez hormony, jak gospodarka węglowodanowa czy insulinowa, udział w procesach obronnych ustroju, przeciwciała, regulacja równowagi wodnej i kwasowo-zasadowej, funkcje transportowe, transferyna przenosi żelazo, udział w procesach widzenia, białko światłoczułe przenosi bodźce świetlne do zakończeń układu nerwowego. Podstawową jednostką składową białek są aminokwasy. Aminokwasy to organiczne cząsteczki składające się z centralnego atomu węgla, przy którym związane są grupa aminowa, grupa karboksylowa, atom wodoru i łańcuch boczny. W ludzkim organizmie występuje 18 aminokwasów i amidy dwóch z nich. Wyróżnić możemy aminokwasy o rozgałęzionym łańcuchu bocznym, izoleucyna, leucyna, walina. Mają one odmienne właściwości biologiczne od pozostałych aminokwasów, a miejscem ich katabolizmu nie jest wątroba, lecz mięśnie szkieletowe. Aminokwasy dzielimy na egzogenne, czyli takie, których organizm nie jest w stanie samodzielnie wyprodukować. Muszą być dostarczone z pożywieniem, na przykład metionina, fenyloalanina, treonina, walina, leucyna, izoleucyna, lizyna czy tryptofan. Względnie egzogenne lub po prostu warunkowo niezbędne, wytwarzane w ustroju, ale w szczególnych warunkach, na przykład podczas szybkiego wzrostu, ich synteza może nie być wystarczająca. I tu wymienić możemy serynę, argininę i histydynę oraz aminokwasy endogenne, te, które organizm potrafi syntetyzować samodzielnie, jak alanina czy glicyna. I ostatnie, względnie endogenne, jak cysteina, która powstaje w ustroju wyłącznie z metioniny, czy tyrozyna powstająca wyłącznie z fenyloalaniny. Odpowiednia ilość białka dostarczana codziennie z pożywieniem decyduje o normalnym wzroście i rozwoju człowieka, wydalaniu lub regeneracji uszkodzonych tkanek. Białka pokarmowe mają różną wartość odżywczą, której wyrazem jest stopień wykorzystania ich do syntezy białek ustrojowych. Jakość białka pokarmowego, czyli jego wartość odżywcza, zależy od czterech czynników: zawartości aminokwasów egzogennych i endogennych, wzajemnych proporcji poszczególnych aminokwasów egzogennych, trawności produktów białkowych i wystarczającego dowozu energii niezbędnej do procesów syntezy białka ustrojowego. Do syntezy 1 g białka z aminokwasów dostarczanych z pokarmem ustrój człowieka potrzebuje aż 24 kilokalorie energii, której źródłem powinny być tłuszcze lub węglowodany. W przeciwnym razie organizm część dostępnych aminokwasów wykorzysta do celów energetycznych. Braki białka w organizmie manifestują się różnymi objawami, z których jednymi z podstawowych jest wypadanie włosów oraz ich łamliwość. Dodatkowo niedostateczna ilość białka w codziennej diecie wpływa negatywnie na kondycję paznokci, co jest rezultatem braku elastyny i kolagenu. W przypadku dzieci niedobór białka może prowadzić do spowolnienia tempa wzrostu i rozwoju, a także powodować problemy z gojeniem się ran, większą podatność na choroby i infekcje oraz przedłużony okres rekonwalescencji po przebytej chorobie. Brak białka może również wpływać negatywnie na funkcje umysłowe, takie jak koncentracja, skupienie i pamięć. Jeśli masz skłonność do podjadania słodkich lub słonych przekąsek, może to wynikać z niedostatecznej podaży w Twojej diecie właśnie białka. Białko charakteryzuje się wysokim indeksem sytości w porównaniu do innych makroskładników, co oznacza, że odpowiednia jego ilość w diecie zapewnia dłuższe uczucie sytości. Zbyt mała ilość białka może prowadzić do zwiększonego apetytu i ochoty na przekąski. Co więcej, ponieważ białko jest zaangażowane w syntezę hormonów, niedobór może prowadzić do zaburzeń hormonalnych. Braki białka w diecie mogą również skutkować niskim ciśnieniem krwi, bólami głowy oraz obrzękami, szczególnie w okolicach kostek, wynikającymi z zatrzymania wody w organizmie. Wszystko to wpływa na utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu. Zapotrzebowanie na białko dla poszczególnych grup wiekowych oraz płci odczytujemy z norm, które zostały stworzone za pomocą dwóch metod bilansowej i czynnikowej. Z reguły jest to 10-20% całkowitej przemiany materii lub od 0,8 do 1,2 g białka na kilogram masy ciała w zależności od różnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia, wieku. Istnieją jednak stany fizjologiczne organizmu, w których może to być nawet 2 g na kilogram masy ciała. Najlepsze źródła białka to jaja, mleko i jego przetwory oraz mięso zwierząt, drobiu i ryb. Jest tak, ponieważ białko pochodzenia zwierzęcego jest pełnowartościowe. To znaczy, że zawiera pełen profil aminokwasowy w proporcjach umożliwiających ich pełne wykorzystanie biologiczne. Spośród produktów roślinnych znaczącym źródłem białka są produkty zbożowe i nasiona roślin strączkowych. Sporo białka znajduje się też w orzechach i grzybach. Natomiast w warzywach i owocach jest go mniej, tylko 1-2%. Zawarte w spożytym pokarmie białka, aby mogły być przez organizm wykorzystane, muszą zostać rozłożone do odpowiednio małych cząsteczek. Proces ten nazywamy trawieniem. Odbywa się on z udziałem wody, dlatego nazwany jest hydrolizą. Każde białko zawarte w pożywieniu rozkładane jest w układzie pokarmowym na pojedyncze aminokwasy. Jedyne białka, które nie ulegają trawieniu i są wchłaniane w organizmie w swojej pierwotnej postaci, to immunoglobuliny, białka odpornościowe, zawarte w siarze, mleku wydzielanym przez matkę kilka dni po porodzie. Proces trawienia białek odbywa się z udziałem enzymów proteolitycznych, zwanych także peptydazami. Trawienie rozpoczyna się w jamie ustnej, gdzie pokarm zostaje rozdrobniony mechanicznie przez zęby i język, wymieszany ze śliną i przerzut. Przerzuty pokarm uformowany w kęs podczas świadomego aktu przełykania przechodzi do przełyku, skąd trafia przez wpust do żołądka. W kwaśnym środowisku żołądka białka ulegają denaturacji. Proces trawienia białek rozpoczyna enzym pepsyna. Wydzielany jest on w formie nieaktywnej jako pepsynogen przez komórki gruczołów żołądkowych. Czynnikami aktywującymi są kwas solny oraz sama pepsyna. W soku żołądkowym niemowląt jest obecna ponadto rennina, która przekształca kazeinę w bardziej podatny na działanie pepsyny parakazenian wapnia. W żołądku następuje rozkład białek do polipeptydów. Całkowicie upłynniona treść żołądkowa, zwana chymą, przedostaje się przez oddźwiernik do jelita cienkiego, gdzie w dwunastnicy trypsyna, chymotrypsyna, elastazy i karboksylaza kontynuują dzieło, rozkładając białka na peptydy. Otrzymane peptydy przesuwają się do dalszych odcinków jelita cienkiego. Tam w ściankach produkowane są egzopeptydazy. Aminopeptydaza odłączająca końcowe aminokwasy z wolną grupą aminową oraz dipeptydaza rozkładająca dipeptydy do pojedynczych aminokwasów. Dzieje się tak, aż cały peptyd zostanie rozłożony. Hydroliza krótkich oligopeptydów i dipeptydów może zachodzić nie tylko w świetle jelita cienkiego, ale i po przeniknięciu do wewnątrz enterocytu. W wyniku omówionych procesów białka ulegają rozkładowi do aminokwasów i w takiej formie mogą być wchłaniane, o ile wszystko idzie zgodnie z planem. Jeżeli z jakichś przyczyn powyższy proces zostaje zaburzony, powstają niestrawione cząsteczki, które zalegają w przewodzie pokarmowym i często ulegają procesom fermentacji i gnicia, podczas którego uwalniany jest amoniak. Amoniak przenika do krwi i zatruwa cały organizm. Zaczynają się bóle brzucha, głowy, wczesna sytość po posiłkach, wzdęcia, biegunki czy też zaparcia. Obecność gnijącego białka może też sprzyjać rozwojowi bakterii patogennych i być przyczyną dysbiozy oraz pobudzenia układu immunologicznego. Nie całkiem strawione białko może być rozpoznawane przez układ immunologiczny jako obce. Zaburzenie takie może wywołać zarówno nadmiar, jak i niedobór enzymów trawiennych. To jest jak efekt domina. Zaczynając od kwasu solnego, wielu z nas może nie zdawać sobie sprawy, że nasz organizm może nie wytwarzać odpowiednich ilości tego kwasu. Codzienne nawyki żywieniowe odgrywają kluczową rolę w tym procesie. Spożywanie wysoko przetworzonych produktów, obfitość składników prozapalnych, unikanie tłuszczów i uboga dieta z niską zawartością składników odżywczych sprzyjają niedoborowi kwasu żołądkowego. Jeżeli nasza dieta prowadzi do powszechnie znanych dolegliwości, takich jak zaparcia, biegunki, zgaga czy bóle brzucha, to może sugerować, że organizm produkuje zbyt mało kwasu solnego, co z kolei wpływa na proces trawienia jako całość. Zaskakująco zbyt mała ilość kwasu żołądkowego może skutkować również zaburzeniem wydzielania enzymów trawiennych, wpływając negatywnie nie tylko na trawienie wszystkich składników pokarmowych, ale także na pracę i stan jelit. W przypadku ustalenia przyczyny problemu warto rozważyć zastosowanie octu jabłkowego przed posiłkiem, wody z sokiem cytryny, betainy HCL lub ekstraktów roślinnych takich jak ostropest czy mniszek lekarski. Dodatkowo ograniczenie ekspozycji na stres może również przynieść duże korzyści. Leki IPP, inhibitory pompy protonowej i problemy autoimmunologiczne to kolejne czynniki, które mogą przyczynić się do tego problemu. Kolejnym aspektem wpływającym na zdolność trawienia są same enzymy trawienne. Niedobór lub upośledzenie wydzielania enzymów może zakłócić procesy trawienne, a także wpływać na wchłanianie składników odżywczych. Enzymy są istotne zarówno dla zdolności trawienia organizmu, jak i dla prawidłowego funkcjonowania procesów wchłaniania. Niedobór enzymów trawiennych jest możliwy do uzupełnienia. Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę, z czego wynika. Spowodowany może być zaburzeniami czynności wątroby, pęcherzyka żółciowego i jelita cienkiego. W takim wypadku najlepiej skonsultować się z lekarzem. Bardzo często jednak przyczyną jest niewłaściwa, wysoko przetworzona żywność, a co za tym idzie, niedobory kwasu solnego, SIBO, zespół nieszczelnego jelita, braki składników odżywczych oraz nietolerancje pokarmowe. Przyczyną tego stanu rzeczy może być również postępujący wiek, gdyż wraz z upływem lat naturalnie maleje ilość wytwarzanych enzymów. W takiej sytuacji zalecane jest dokonanie zmian w nawykach żywieniowych, opracowanie bardziej zrównoważonej diety oraz spożywanie produktów wspomagających proces trawienia. Do tych produktów zalicza się rośliny strączkowe, kapustę, surowe warzywa i owoce, zwłaszcza ananas i papaj. Równie ważnym krokiem w leczeniu jest oczyszczenie organizmu, które przyczyni się do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania wątroby i trzustki, a także przywróci równowagę mikrobioty jelitowej, istotnej dla produkcji enzymów trawiennych. Dodatkowo zewnętrzna suplementacja w postaci probiotyków i enzymów trawiennych może okazać się pomocna, przywracając dobre samopoczucie i zdrowy wygląd sylwetki. Takie efekty bardzo łatwo jest osiągnąć, pracując ze specjalistą, który dobierze nam odpowiednio zbilansowaną dietę, która będzie uwzględniać nasze indywidualne zapotrzebowanie i predyspozycje. Białka, tłuszcze i węglowodany zostaną ustalone w odpowiednich proporcjach, co przełoży się na prawidłową pracę organizmu. Oczywiście to, o czym dzisiaj mówiliśmy, to tylko wierzchołek góry lodowej. Dlatego gorąco zachęcam do subskrybowania mojego kanału i do zobaczenia przy kolejnych fascynujących rozmowach na temat zdrowia i dobrej kondycji.